Jeszcze raz was witam, chwała Bogu. Nie wiem, czy pamiętamy, że apostoł Paweł w liście do Koryntian zapisał bardzo ważne słowo. To jest właśnie z 12 rozdziału słowo. Ono brzmi, że w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Słuchając tych pieśni Leszka, ja osobiście słyszałem je wiele razy, ale muszę przyznać, że znowu byłem przez te pieśni poruszony, dlatego że zawierają w sobie taką pewną głębię, takie pewne przesłanie. Zawierają przesłanie o Jezusie Chrystusie, o zmienionym życiu. Dzisiaj stoję przed wami na kazalnicy i muszę powiedzieć, że mam pewne doświadczenie, jestem już dosyć długo wierzącym człowiekiem, także usługującym, ale za każdym razem, gdy staję na kazalnicy, to muszę powiedzieć i przyznać się do tego, że to jest duża odpowiedzialność przemawiać do ludzi wierzących. Gdy człowiek dojrzewa też wiekowo, dojrzewa duchowo, tak też powinno być, jego świadomość też dojrzewa i wtedy uświadamia sobie, jak trudną rzeczą jest przemawianie do ludu Bożego. To nie jest tak po prostu stanąć na kazalnicy, opowiedzieć, przygotować coś i później powiedzieć amen. Każdy usługujący Bożym Słowem, każdy kaznodzieja, zanim cokolwiek powie, to zazwyczaj, zaznaczam zazwyczaj, sam to wszystko musi przeżyć i wtedy dopiero może to przekazać. Dzisiaj chcę powiedzieć między wami, chcę przypomnieć historię, właściwie podobieństwo, które pewnie wszyscy znamy. Właściwie tak przygotowując usługę tutaj do Nowej Soli, do zboru, to wychodzę z założenia, uświadomiłem sobie, że przecież właściwie to wszystko już wiemy, wszystko wiecie. Tu większość z was to ludzie przecież z pewnym stażem wiary, mający doświadczenie, mający Boże poznanie. Ale przypomniało mi się słowo Pana Jezusa, które brzmi w ten sposób, mówi w ten sposób, że każdy uczony w piśmie, pamiętacie, jest porównany czy przyrównany do gospodarza, który ze skarbca, ze spichlerza wydobywa stare i nowe rzeczy. Nawet jeżeli to jest dzisiaj dla was jakąś starą rzeczą, to co powiem, to niech też okaże się w pewnym sensie i nową. Chcę mówić o 10 pannach. Ale zanim to powiem, to takie moje osobiste przeżycie. Kiedyś w Bytomiu Odrzańskim przygotowywaliśmy takie przyjęcie. Od czasu do czasu robimy takie przyjęcia za stołami. I to miało być w niedzielę. Ale w sobotę zatelefonowałem do brata Mikołaja z Lubska. To jest taki dosyć mój bliski przyjaciel, jeszcze z dawnych lat, wierzący brat, brat Mikołaj Michaliszyn z Lubska. I taki pełen takiego entuzjazmu do niego przez telefon mówię: Mikołaj, przyjeżdżaj, bo wesele już jest gotowe. Słuchajcie, to co powiedział, to do dzisiaj mną porusza. Bo on powiedział: no tak, ale oblubienica jeszcze nie jest gotowa. I słuchajcie, tak długo połykałem ślinę, gdy to usłyszałem, co on powiedział. Brakło mi słów, żeby dalej cokolwiek powiedzieć. I tak pomyślałem: Boży to głos, a nie ludzki. I dzisiaj chcę, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czy jesteśmy gotowi, czy tak naprawdę oczekujemy spotkania z naszym Panem, z Jezusem Chrystusem. Podobieństwo o 10 pannach. Chciałbym, żebyście razem ze mną otwierali Pismo Święte i zapamiętali pewne miejsca, pewne myśli. To jest 25 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. Ale zauważmy, że to podobieństwo zostało umieszczone przy tekście o znakach końca świata. A te znaki końca świata są opisane w 24 rozdziale. Ale też zaraz, niedaleko podobieństwa o 10 pannach, mamy wezwanie Pana Jezusa do czujności. A nieco dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej, mamy z kolei fragment mówiący, to już jest 25 rozdział, mówiący, przedstawiający czy opisujący dzień sądu. I właściwie chyba wyczuwamy już taką atmosferę. Ten opis znaków końca świata, to wezwanie do czujności – czy opis dnia sądu, a także podobieństwo o dziesięciu pannach wprowadzają nas w czasy ostateczne. Wiecie, pamiętam, gdy nawróciłem się w tym zborze, było to dosyć dawno, to dosyć często bracia, wtedy jeszcze żyjący brat Daszkiewicz, jeszcze dzisiaj żyjący brat Budzyniak, czy inni bracia, dosyć często poruszali temat czasów ostatecznych. I muszę przyznać, że te tematy tak mi się po prostu osłuchały. Tak wszyscy mówili, czasy ostateczne. Na początku tego się wszystkiego tak trochę bałem, no bo czasy ostateczne to wiadomo, to czasy ostateczne. Ale gdy lata mijały, to sobie tak mówiłem tak do siebie, no i co z tego, że czasy ostateczne? Tak jak to Piotr napisał, że niektórzy obstają do dzisiaj, że przecież i góry powstały, i niebo istnieje, i się właściwie nic nie zmienia. Ale słuchajcie, dzisiaj na nowo jakoś tak dociera do mnie ta prawda, docierają do mnie te prawdy właśnie o tym, że żyjemy w czasach ostatecznych. Właśnie w Ewangelii według świętego Mateusza w 24 rozdziale, a w 6 wersecie Pan Jezus powiedział: baczcie, abyście się nie trwożyli. Słuchajcie, czasy ostateczne jednak powodują w nas pewne obawy. Sama myśl, sama świadomość, samo mówienie o czasach ostatecznych powoduje w nas taki pewien niepokój, bo to jest coś, co jest ostatnie. To są te czasy ostateczne, o których mówią Ewangelie, w których będzie bardzo źle. Właśnie w tym zacytowanym przeze mnie wersecie jest mowa o tym, że będą wojny i wieści o wojnach. A przecież niedaleko, bo za naszą granicą, naprawdę niedaleko, jest wojna. Jako człowiek wierzący nie chcę się bać. I wy pewnie też nie. Ale zaczynamy myśleć o naszych najbliższych, o naszych dzieciach, o naszych rodzinach. Myślimy o sobie. Pastorzy myślą o zborze. Właściwie wszyscy myślimy o tym, co z nami. I czy chcemy, czy nie chcemy, ten lęk jednak powoli tak chce wejść w nasze życie, w naszą świadomość. A Pan Jezus powiedział: baczcie, abyście się nie trwożyli. Czy to słowo Pana Jezusa zostało tak powiedziane na wszelki wypadek, albo tak, jak to się mówi, dla poklepania nas po ramieniu? Myślę, że nie. I właśnie w tych czasach ostatecznych, jak nigdy wcześniej, ludzie wierzący, cały Kościół potrzebuje takiej bliskiej obecności z Panem Jezusem. Jeżeli ktoś kiedyś myślał, że Kościół to tylko takie chodzenie w niedzielę, to musi zmienić to myślenie. Bo żyjemy naprawdę w czasach ostatecznych. Pewnie ktoś dzisiaj, słuchając tego, może powiedzieć: no i co z tego, że żyjemy w czasach ostatecznych? Co ma być, to i będzie. To nie jest tak do końca. W tym wszystkim chodzi o nasze życie. W tym wszystkim, co widzimy, w tym wszystkim, co przeżywamy, co myślimy, co mówimy, chodzi przecież o naszą przyszłość. Ale przeczytam to, o czym powiedziałem, przeczytam to podobieństwo o dziesięciu pannach. Ale przeczytam tylko prawie do połowy. Otwórzcie razem ze mną ten 25 rozdział. To jest taki dobry zwyczaj, że ludzie wierzący, szczególnie protestanci, właśnie mieli taki dobry zwyczaj, że zawsze otwierali Pismo Święte, byli dumni z tego, że mają Pismo Święte i razem z kaznodzieją tekst też czytali. Jeszcze raz powtarzam, Ewangelia według świętego Mateusza, 25 rozdział. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Tylko tyle dzisiaj. Tylko tyle chciałem przeczytać. Pan Jezus powiedział, że Królestwo niebios jest podobne do 10 panien. Nie wiem, czy pamiętamy, że Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział o ludziach, o słuchaczach, o wierzących, że Królestwo Boże jest pośród, pamiętacie czego? Pośród was. A więc słuchajcie, Pan Jezus, Pan Bóg widzą w ludziach wierzących kogoś niezwykłego. Królestwo Boże jest pośród was. Nie wiem, czy pamiętacie, że Pan Jezus też powiedział: wy nie jesteście z tego świata, jak ja nie jestem z tego świata. Czy do nas to dociera? Królestwo Boże jest Królestwo Niebios, Królestwo Boże jest pośród was. Wy nie jesteście z tego świata, jak ja nie jestem z tego świata. Te słowa Pana Jezusa świadczą o tym, jak bardzo ważnymi jesteśmy dla Niego. Jak wiele dla Niego znaczymy. W tym przypadku Pan Jezus powiedział, że Królestwo Niebios podobne jest do 10 panien. Słuchajcie, Bóg, Jezus widzą wierzących piękno, młodość, radość. Dlaczego? No bo panny to młodość. Panny to uroda. Panny to życie. Przed nimi życie. Takie są panny. Ale te panny zostały wcześniej na to wesele zaproszone. A jeszcze wcześniej zostały wybrane. Co wam to przypomina? Jest taka pewna myśl nowotestamentowa. W Jezusie Chrystusie, głośniej powiedzcie, to też, ale coś się wcześniej stało. W Jezusie Chrystusie zostaliśmy, pamiętacie co? Wybrani przed założeniem świata. W Jezusie Chrystusie wybrani. Te panny, o których powiedziałem, zostały wybrane. Spośród wielu innych panien wybrano 10 panien. 10. Niedużo, prawda? Ale też niestety Pan Jezus powiedział, że ilu będzie tych zbawionych? Niewielu będzie zbawionych. Dzisiaj słuchając tych słów, możemy poczuć się szczególnie ważni. Może coś się w domu nie układa, może w pracy już ciebie nie chcą, może powiesz, nie masz przyjaciół, ale pomyśl, w Jezusie Chrystusie ktoś ciebie wybrał. Nie wczoraj, nie kiedyś, ale wybrał ciebie Bóg do zbawienia. Jeszcze inna myśl. To jest słowo anioła, który powiedział do Jana na wyspie Patmos: błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Dzisiaj dzieje się tak, że nie zawsze zbór ma możliwość, inaczej, może para młoda nie ma zawsze możliwości zaproszenia całego zboru na wesele i czasami gdzieś tam budzą się takie emocje niekoniecznie dobre. Nie zostałem zaproszony, pewnie mnie nie chcą. To nie zawsze jest tak. Czasami to się wiąże z finansami. Ale słuchajcie, wszyscy jak tu dzisiaj siedzimy, jesteśmy błogosławieni. Dlaczego? Bo zostaliśmy zaproszeni na weselną ucztę baranka. I ty, i wszyscy, słuchajcie. I drugi werset tego fragmentu o pannach, o 10 pannach. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. I czy chcemy, czy nie chcemy, tak chciał też Pan Jezus, od razu zwracamy uwagę na 5 panien głupich. Bo tak ta wypowiedź brzmi. A 5 z nich było głupich. I słuchajcie, ta cała atmosfera tego oczekiwania weselnego zostaje jak gdyby tak zburzona. 5 głupich panien, to ciągle gdzieś tam nam tak w myślach towarzyszy. 5 głupich panien. Ta cała atmosfera tego przyjęcia, które miało się odbyć, została tak mocno zarysowana. Bo wśród tych 10 panien 5 jest głupich. Został w to oczekiwanie wprowadzony taki niepokój. 5 głupich panien. Dlaczego głupich? Przecież zostały wybrane, zaproszone. Jak to możliwe? I Pan Jezus powiedział: głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Lampa. Kiedyś, gdy jeszcze nie było prądu, były lampy, pamiętacie, naftowe, jeszcze tam wcześniej były lampy na karbid, a jeszcze wcześniej przed lampami to były i łuczywa, i ognisko. Później pojawiły się też lampy na oliwę. Takie właśnie, jak tutaj Pan Jezus przytoczył. Lampa symbolizuje, oznacza radość, gotowość. A więc słuchajcie, one były gotowe. Były pięknie ubrane, młode, pewnie pachnące, ładnie uczesane, radosne i miały lampy. One ciągle czekały na Pana Młodego. Wiedziały, że przyjdzie. Tak, przyjdzie oblubieniec, my chcemy tam wejść. Jesteśmy przecież zaproszone. Słuchajcie, one cieszyły się atmosferą wyczekiwania. Ale muszę to powtórzyć. Ale nie zabrały oliwy. One miały część tej oliwy, ale nie miały zapasu. Gdzieś tam ta oliwa w tych lampach jeszcze była. Dlaczego? Pytamy pewnie. Dlaczego im nikt tego nie powiedział, że nie mają zapasu oliwy? Przecież tamte panny mądre wiedziały, że jest potrzebna oliwa. Dlaczego te mądre panny nie okazały się wielkimi przyjaciółkami i nie powiedziały: wy przecież nie macie zapasu oliwy? Jest taka historia opisana w Dziejach Apostolskich. Chcę to z wami przeczytać. Wprowadza nas w nieco inną atmosferę, ale jakże zbliżoną. Otwórzmy Dzieje Apostolskie. I tam w 4 rozdziale jest opis zboru w Jerozolimie. Odszukajcie 4 rozdział i 32 werset i jeszcze nieco dalej. Jeszcze raz, Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, od 32 wersetu. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. A wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Wspaniała atmosfera, prawda? Niezwykły zbór. Wszystko wspólne. Tu jest napisane, że u tych wierzących było jedno serce, jedna dusza. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, bo wszystko było wspólne. Taka Boża, słuchajcie, atmosfera. Jakże dzisiaj oderwana od naszej współczesności. Chcemy mieć swoje. Chcemy mieć dla siebie. Ale w tym zborze, tam w Jerozolimie, coś zazgrzytało. W tym zborze, w którym wszystko było wspólne, gdzie była radość, gdzie była jedność, gdzie wszyscy trwali w nauce apostolskiej, coś zazgrzytało. W tym zborze byli Ananiasz i Safira, którzy przychodzili na nabożeństwa, może mieli swoje ulubione miejsce i zasiadali obok innych ludzi wierzących. ale coś zaczęło się dziać w ich życiu. Piotr to nazwał. Piotr spytał, dlaczego to szatan omotał serce twoje, Ananiaszu? I podobnie powiedział później do Safiry. Tam znacznie wcześniej coś się zaczęło dziać niedobrego. Pozwolili na niedobre myśli. Pozwolili, aby te złe myśli zamieszkały w ich sercu. A przecież wszystko było wspólne. A przecież dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią Bożą, w innym fragmencie czytamy. A przecież wszyscy wierzący mieli jedno wspólne serce. Jak to możliwe, że tam znaleźli się Ananiasz i Safira? Czy nikt im nie powiedział, że tak nie wolno? Czy nikt im nie powiedział, że macie być uczciwi? Ale to Ananiasz i Safira byli odpowiedzialni za swoje życie. Czy znamy taką myśl? Tak więc każdy z nas, pamiętacie co? Zda sprawę przed Bogiem za swoje postępowanie. Pięć panien głupich, czy może bardziej jakoś tak niemądrych, nierozsądnych, ale niestety głupich, jednak głupich. Wiedziały, że jeżeli chcą iść na wesele, to wesele nie będzie trwało godzinę. Wiedziały, że jeżeli są zaproszone na wesele, to ktoś na nie liczy. Ktoś je zaprosił, ktoś o nich pamiętał. Ktoś zrobił dla nich miejsce. Kogoś innego nie zaproszono, a właśnie je. Dlaczego nie miały oliwy? W tym fragmencie, który wcześniej przeczytałem o zborze w Jerozolimie, po śmierci Ananiasza i Safiry jest napisane, że wielki strach ogarnął cały zbór. Dlaczego? No przecież tam było tyle radości, tyle jedności. Może dlatego, że gdzieś w umysłach innych ludzi wierzących zaczęło się tworzyć coś podobnego jak u Ananiasza i Safiry. Może ci siedzący gdzieś tam na krzesłach czy na ławkach po cichu sobie myśleli, fajnie tu jest, przyjmują mnie, siedzę sobie za stołem, fajnie, bo nie wiedzą, jaki naprawdę jestem, ale dają się nabierać, witają się ze mną. Mówią, że jesteś tu potrzebny, ale tak naprawdę to oni nie wiedzą, jaki jestem i dobrze mi z tym. Ananiaszowi i Safirze było z tym dobrze. Tym nierozsądnym pannom, które nie miały zapasu oliwy, też było z tym dobrze, bo nikt im nie mówił, że nie mają zapasu oliwy. Pewnie wszyscy, którzy widzieli te 10 panien, mówili, o, 10 panien, jakie ładne, jakie piękne, jakie urocze, jakie wesołe, ale będzie wesele, ale będzie wesele. A nawet jeżeli ktoś wiedział, że nie mają zapasu oliwy, to nie chciał być przykry dla nich. Po co psuć tę atmosferę? Jakoś to będzie. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobrze, że jesteście z nami. Idziemy razem na wesele. Ich niedopatrzenie, tych panien, ich niedopatrzenie i czujność zostały uśpione. Bo w piątym wersecie jest napisane, a gdy oblubieniec długo nie nadchodził, popatrzcie, zdrzemnęły się wszystkie i co? Ich czujność została uśpiona. Nawet jeżeli gdzieś tam jakiś sygnał się wcześniej pojawiał, może jedna do drugiej mówiły, słuchaj, my nie mamy zapasu oliwy. Ale przecież wszyscy dookoła mówili, że jesteście ładne, że jesteście piękne. Cieszymy się, że z nami jesteście. Fajnie, że przychodzicie, fajnie, że macie tutaj miejsce. Wszystkie zdrzemnęły się i zasnęły. Nigdy, słuchajcie, nie lubiłem spania przed ważnym wydarzeniem, na przykład przed podróżą, przed egzaminem czy przed trudną rozmową. Przed podróżą, dlatego że tak naprawdę to i tak zasnąć nie mogłem. Jeździłem jeszcze podczas studiów do Warszawy. W nocy musiałem wstawać. Budzik miałem nastawiony chyba na godzinę 23 czy 24, więc tak o 18 próbowałem się położyć spać, ale słuchajcie, co godzinę gapiłem się w budzik, czy to już, czy to już. I gdy zasnąłem, to wtedy ten budzik na nieszczęście dzwonił. Nie lubiłem spać przed ważnym wydarzeniem. Przed egzaminem też nie lubiłem spać, bo ciągle odnosiłem wrażenie, że nic nie umie, że nic nie umie. Przed trudną rozmową też nie lubiłem spać, bo stresowałem się, co też powiem. Ale słuchajcie, panny po prostu zdrzemnęły się i zasnęły, mimo braku oliwy. Sen jest obrazem, wyobraźcie sobie, śmierci. Znajdziemy wiele wersetów w Biblii, które mówią o tym, że sen jest obrazem śmierci. Ale też sen może być obrazem uwikłania się w sprawy tego świata. To apostoł Paweł napisał do Efezjan: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Tak mówi Boże Słowo. Słuchajcie, czego uczy nas ta historia? Czego nas uczy to podobieństwo? Wiecie, w pewnym sensie to podobieństwo jest dosyć smutne. Powiem więcej, tu nie chodzi o taki smutek, że jest mi smutno po prostu. Ale ono jest w swoim przekazie bardzo tragiczne. Czego nas to podobieństwo uczy? Ono zawiera ukrytą prawdę. Jest wyraźnym obrazem, ale czego? Czy pięciu głupich panien? Jest nam teraz łatwiej. Mi jest łatwo, wam też jest łatwo, bo widzimy się nawzajem. Słuchajcie, to podobieństwo jest ukrytą prawdą, jest wyraźnym obrazem. Wiecie o kim? Głośno to powiedzmy. O nas, słuchajcie, niestety to jest podobieństwo o nas. Nie, jestem daleki od tego, żeby zakwalifikować nas do głupich panien. Bo przecież to podobieństwo mówi o głupich i o mądrych. To od nas zależy, gdzie jesteśmy. Ale czy może nie jest niekiedy tak, że jesteśmy, a właściwie nie wiemy, po co jesteśmy w Kościele? Czy może nie jest tak, że wszyscy dookoła nam mówią: fajnie, że tu jesteś, fajnie, że przychodzisz. A może po cichu myślę: jak to dobrze, że nie wiesz, jaki jestem. Masz swoje ulubione miejsce i denerwujesz się, jeżeli ktoś ci je zajmie. Lubisz swoją marynarkę, lubisz swoją koszulę, lubisz swoją suknię, jeżeli jesteś kobietą, i dobrze się w tym czujesz. Przychodzisz na nabożeństwo, bo jest taka fajna atmosfera. Ale co poza tym? W tym wszystkim nie chodzi tylko o dobrą atmosferę. W tym wszystkim nie chodzi o to, żeby ktoś cię po nabożeństwie poklepał i powiedział: jak się cieszę, że jesteś. Chodzi o coś szczególnie ważnego. Po raz kolejny to powtórzę. W tym wszystkim chodzi o moje życie. W tym wszystkim chodzi o twoje, o nasze życie. Kim jestem? Mówię, może klepią cię po ramieniu i właściwie niczego nie oczekują. Może nam wierzącym bardzo często wystarcza to, że ktoś jest w Kościele. Każdy pastor się cieszy, jeżeli wszystkie miejsca w zborze są zajęte. Ale dlaczego to podobieństwo o tych 10 pannach i na dodatek 5 głupich? Jak to strasznie brzmi. ale sami przyznaliście, ja też to potwierdzam, że to podobieństwo odnosi się, słuchajcie, wcale nie do świata. Tak byłoby łatwiej, prawda? To ci głupi tam, którzy dzisiaj nie przyszli do kościoła. To ci głupi, którzy śpią w niedzielę, bo idą na ryby. Nie. To podobieństwo tak bardzo celnie trafia w naszą duszę, w nasze serce, w nasz umysł. To mogę być ja. Każdy z nas może być. 5 niemądrych, 5 głupich panien. Przecież nic strasznego nie zrobiły. Znowu ten obraz tutaj chcę przytoczyć, że przecież były piękne, młode, radosne, wesołe, gotowe, czekały. Przecież one czekały. Ale nie miały zapasu oliwy. Panny, my, ludzie wierzący, Kościół, oliwa, no właśnie oliwa. Gdyby tak głęboko tam wgryźć się w to podobieństwo, to okaże się to, o czym Pan Jezus powiedział. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy, dokądcie? Czy znajdzie wiarę? Pewnie myślimy, że oliwa to Duch Święty, też tak może być. Ale myślę, że bardziej trafnym będzie stwierdzenie, że tą oliwą to jest wiara, bo przecież każdy z nas, gdy uwierzył w Jezusa Chrystusa, to został zapieczętowany przyobiecanym Duchem Świętym. Cóż mi po modlitwie innymi językami, a z tego przecież jesteśmy dumni jako zielonoświątkowcy, jeżeli nie będę miał wiary. Cóż mi z wiedzy, że w jakimś zborze są prorocy, może nawet w moim zborze, jeżeli będę stał z boku i temu wszystkiemu będę się przyglądał i będę mówił, nawymyślali. Oliwa, której nie miały głupie panny, to właśnie wiara. Dlaczego nie miały wiary? Co się stało z tą wiarą? A właśnie. Bo wszyscy dookoła, tak pewnie było, utrzymywali ich w takim błogim spokoju. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ważne, że jesteś, ważne, że chodzisz, ważne, że się pokazujesz. Dodam dzisiaj, ważne, że masz Biblię, ważne, że masz swój śpiewnik i podpisz go, to będzie twój. Ale powtarzam jeszcze raz, gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę. No ale co z tą wiarą? No przecież wierzę, że Pan Bóg jest. Przecież to ja o tym wiem dawno. Jak tę wiarę pozyskać? Skąd ta wiara? Przecież ja wierzę w to wszystko, co mówią skazalnicy. No może nie we wszystko. Pewne rzeczy bym pozmieniał, nawet w Biblii. Bo pewnie apostoł Paweł to tak dzisiaj by bardzo odstawał od rzeczywistości. A zresztą on nie miał rodziny, więc on tam wie, co on tam wiedział. Ale słuchajcie. Wiara. Czym jest wiara? Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Jeszcze inaczej. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Tyle tego jest. Co jeszcze? Wiara. Wiara? Wiara? Co prawda najważniejsza jest miłość. Tak apostoł Paweł napisał. Wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Najważniejsza jest miłość. No ale bez zaufania, bez wiary to i miłości nie będzie. Niczego nie będzie w rodzinie, niczego nie będzie w kościele. Słuchajcie, bez wiary nie będzie Pana Boga w naszym sercu. I tak się dzieje, że to my sami odpowiadamy za swoje życie. Nieraz może nie jeden pastor chciałby wszystko poustawiać, poczepać, począsnąć. Nie wolno wam tego, nie wolno. Miałem nieraz ochotę na to, ale jeszcze raz powtarzam, każdy z nas zda sprawę przed Bogiem za swoje postępowanie. Te panny i głupie, i mądre zasnęły. Czasami pamiętam jeszcze wcześniej, słyszałem takie teksty, może i prawdziwe, może przesadzone. Zbór śpi, w zborze wszyscy śpią. No trudno, Pan Jezus powiedział, że wszystkie zasnęły. Może i zaśniemy, może i podsypiamy. Nawet jeżeli to się zdarzy, to zadbajmy wcześniej o coś, co jest bardzo ważne w tym wszystkim. O oliwę w naszym życiu. Zadbajmy o wiarę w naszym życiu. Myślę, że tego uczy nas to podobieństwo. Myślę, że to podobieństwo powinno w nas zabrzmieć jak taki ostry dzwonek, jak taki głośny dzwon, że potrzebujemy oliwy. Jesteśmy zaproszeni, jesteśmy wybrani, ale ze swojej strony musimy mieć zapas oliwy w swoich lampach. Na tym skończę dzisiaj. Powiecie, że krótkie kazanie. Ja nazywam to niedokończone kazanie. Poprosiłem wcześniej brata pastora, abyśmy mogli się modlić. Abyśmy mogli wyjść z tego miejsca z takim głębokim przeświadczeniem, że czas na zmiany. Czas na zmiany. I dalszy ciąg tego kazania, dalszy ciąg tego podobieństwa, to chciałbym z wami omówić za jakiś czas, ale pamiętajcie o tym, o czym dzisiaj mówiłem. Życzę wam wszystkim Bożego błogosławieństwa. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen.